Premier obciął koniec cygara gilotynką, zapalił je i usiadł niezgrabnie na fotelu za biurkiem. Leżały przed nim równo ułożone papiery, które powinien przejrzeć, ale nie miał na to najmniejszej ochoty. Pomyślał jednak, że lektura może rozproszyć czarne myśli i zabrał się do wertowania kartek. Nagle wzrok jego padł na dokument zatytułowany Operacje desantowe specjalnych oddziałów Wehrmachtu. Premier nie sprawdził, kto jest autorem tego opracowania, ale tytuł przyciągnął jego uwagę. Uwielbiał niekonwencjonalne działania i uważał, że przy ogromnej dysproporcji sił Wehrmachtu i British Army działania jednostek specjalnych mogą mieć wielkie znaczenie. Dokument zawierał dość ogólnikowy opis działania niemieckich spadochroniarzy w Polsce we wrześniu 1939 roku, w Holandii w maju 1940 roku oraz w belgijskim forcie w Eben-Emael. We wrześniu 1939 roku Niemcy, chcąc zachować w tajemnicy istnienie wojsk powietrzno-desantowych, przeprowadzili na terenie Polski tylko niewielkie akcje. Pierwszy batalion 2. pułku 22. dywizji dokonał desantu na lotnisku w Dęblinie, a drugi batalion desantował się w rejonie Przełęczy Dukielskiej. Ponadto żołnierze 2. batalionu 1. pułku walczyli w rejonie Woli Głoskiej, gdzie zginął pierwszy niemiecki spadochroniarz w II wojnie światowej. Churchill złożył równo kartki i sięgnął po pióro. Pisał: do generała Hastingsa Ismaya, szefa oddziału wojskowego sekretariatu gabinetu wojennego. Powinniśmy mieć oddział co najmniej 5000 spadochroniarzy. Proszę mi przedstawić raport na ten temat. Generał Ismay wiedział doskonale, że zwrot przedstawić raport oznacza poinformować, co już zrobiono. A premier słynął z żelaznej konsekwencji. Generał zaczął działać. 2 dni później przekazał majorowi Johnowi Rockowi rozkaz zorganizowania brytyjskiego oddziału powietrzno-desantowego. Rock nie był zachwycony. Nie wiedział, jakie zadania ma wykonywać nowa jednostka, nigdy nie skakał ze spadochronem, nie wiedział, skąd ściągnąć ludzi, samoloty i niezbędny sprzęt. Pomogło mu dowództwo Royal Air Force, które oddelegowało instruktorów uczących pilotów samolotów myśliwskich i bombowych, jak ratować się na spadochronach, dostarczyło niezbędny sprzęt treningowy, a nawet oddało 6 samolotów bombowych Armstrong, Whisworth, Whitley. Już 13 lipca 1940 roku pierwsi ochotnicy mogli przeżyć emocje skoków z samolotów, w których zdemontowano tylną wieżyczkę. Spadochroniarz stawał tyłem do wąskiego otworu w ogonie samolotu, a instruktor pociągał za rączkę jego spadochronu. Z zasobnika na plecach wypadała czasza, którą natychmiast wypełniało powietrze. Rozwijająca się czasza wyrywała skoczka z kadłuba. Wkrótce ułatwiono życie nieszczęśnikom, narażonym na bardzo nieprzyjemne wyszarpywanie z samolotu, zmieniając technikę skoku. W podłodze kadłuba wycięto otwór o średnicy 90 cm, przez który mógł się przecisnąć żołnierz ze spadochronem. Niebawem inny problem zaprzątnął uwagę dowództwa nowego oddziału. Bezpieczeństwo skoków. 25 lipca jeden ze skoczków zginął, gdyż jego spadochron się nie otworzył. W ciągu następnych dni zdarzyło się kilka mniej groźnych wypadków, których przyczyną była niewłaściwa konstrukcja spadochronów używanych dotychczas przez pilotów do awaryjnego opuszczania samolotu, ale nie przystosowanych do skoków żołnierzy obładowanych sprzętem i bronią. Podstawowy problem polegał na tym, że skoczek po opuszczeniu samolotu musiał pociągnąć za rączkę, która otwierała zasobnik na plecach, a pęd powietrza rozwijał wówczas czaszę. Było oczywiste, że przy masowym szkoleniu żołnierzy taka technika skoków będzie przyczyną wielu wypadków. Jednakże wkrótce Sir Raymond Kilter i James Gregory wymyślili nowy typ spadochronu, w którym nylonowa linka, przytwierdzona do uchwytu w kabinie, wyciągała z zasobnika na plecach skoczka wewnętrzny pojemnik ze złożonym spadochronem. Linki łączące pojemnik z uprzężą skoczka rozwijały się całkowicie i wtedy odpadał pokrowiec czaszy, która już bez przeszkód mogła swobodnie się rozwinąć. Czasza z naturalnego lub sztucznego jedwabiu miała średnicę 8 metrów 53 cm i była przymocowana do szelek spadochroniarza za pomocą 28 linek. Stabilność opadania zapewniał otwór o średnicy 56 cm wycięty po środku czaszy. Te spadochrony nazwane X-typ okazały się bardzo dobre, aczkolwiek ich wadą była wrażliwość na wilgoć, utrudniająca lub nawet uniemożliwiająca otwarcie mokrego spadochronu. Skoczkowie nie mieli spadochronu zapasowego, gdyż otwór w podłodze Whitleya był za mały, aby mógł przez niego przecisnąć się żołnierz z dodatkowym pojemnikiem na brzuchu. A ponadto sprzęt ten kosztował 60 funtów i był zbyt drogi, aby można było pozwolić sobie na zdublowanie go. Inny problem, który musieli rozwiązać dowódcy jednostki powietrzno-desantowej, polegał na wyposażeniu lądujących żołnierzy w broń niezbędną do podjęcia natychmiastowej walki. Było oczywiste, że spadochroniarze nie mogą opadać na ziemię objuczeni karabinami maszynowymi, amunicją, granatami, zapasem żywności, medykamentów, nie mówiąc już o moździerzach, rusznicach przeciwpancernych itd. Najbardziej niezbędne wyposażenie ważyło kilkadziesiąt kilogramów. Tak obciążony żołnierz, uderzając o ziemię, mógłby doznać kontuzji. Początkowo próbowano dawać skoczkom tylko pistolety i noże, a resztę wyposażenia ładowano do oddzielnie zrzucanych pojemników przewożonych w komorach bombowych lub podczepionych na zewnątrz samolotu. Pozostawało jednak pytanie, czy żołnierze po wylądowaniu będą mieli czas, aby odnaleźć zasobniki, zidentyfikować je, rozpakować i przygotować się do wykonania zadania. A jeżeli będą musieli natychmiast podjąć walkę? Postanowiono więc, że każdy spadochroniarz będzie wyskakiwał z samolotu z brezentowym pojemnikiem zawierającym niezbędne wyposażenie. Brezentowe pasy pojemnika obejmowały szyję i kolana skoczka, który w prawej ręce trzymał klamrę zwalniającą zapięcia pasów. Kilkadziesiąt metrów nad ziemią szarpał za klamrę, powodując rozpięcie obydwu pasów i zasobnik połączony 6-metrową linką z uprzężą spadochronu opadał tuż obok lądującego. 21 listopada 1940 roku grupa żołnierzy trenujących w Rinkway została przemianowana na drugi batalion specjalnej służby powietrznej, w którym utworzono oddział spadochronowy oraz oddział szybowców. O ile spadochronów starczyło dla wszystkich, o tyle na samoloty trzeba było trochę poczekać. Dowództwo złożyło zamówienie w dwóch zakładach lotniczych. General Aircraft Company opracowała szybowiec Hotspur MK1 o rozpiętości 18 metrów, który mógł pomieścić 10 komandosów i po udanych próbach wprowadzono do produkcji model MK2 o mniejszej rozpiętości skrzydeł, 14 metrów. Po kilku miesiącach szkolenia nastroje w oddziale SAS zaczęły się pogarszać. Wprawdzie co pewien czas organizowano pokazy sprawności dla delegacji z Londynu, ale nic nie wskazywało na to, że w najbliższym okresie żołnierze zostaną skierowani do walki. Wielu zniechęconych złożyło podania o zgodę na powrót do rodzimych jednostek. Premier Churchill też niecierpliwie oczekiwał na pierwsze dowody skuteczności jednostki, która powstała z jego inspiracji. Zapewne głównie z tych powodów dowództwo zdecydowało się przystąpić do realizacji pierwszego bojowego zadania o charakterze sabotażowym. Jako cel ataku wybrano akwedukt Tragino we Włoszech. Zniszczenie tego obiektu mogłoby na pewien czas przerwać dostawy wody do południowej części kraju. Taki był oficjalny cel operacji, którą opatrzono kryptonimem Kolossus. W rzeczywistości chodziło o sprawdzenie przydatności wyszkolonych spadochroniarzy i możliwości organizowania większych akcji dywersyjnych na tyłach wrogów. Był dżdżysty styczniowy poranek 1941 roku, gdy komandosi ustawili się w szeregu na placu apelowym. Zaskoczyło ich nagłe wezwanie na zbiórkę, ale nie spodziewali się żadnych rewelacji, co najwyżej informacji o nowych ćwiczeniach. Po kilku minutach z budynku dowództwa wyszedł podpułkownik Jackson i nieśpiesznie skierował się w stronę niewielkiej trybunki. — Wiem, że rwiecie się do walki — powitał żołnierzy. Odpowiedział mu pomruk potwierdzenia. Nadszedł czas, aby spełnić to marzenie. Wzywam ochotników do wykonania rajdu na głębokim zapleczu wroga. Pułkownik zawiesił głos i spojrzał z góry na żołnierzy, którzy jak na komendę wystąpili o krok do przodu. Zgłosili się wszyscy. Do grupy nazwanej oddział X2 SAS, SAS wybrano 7 oficerów i 31 żołnierzy, których wyniki szkolenia dawały gwarancję, że potrafią sprawnie przeprowadzić pierwszą akcję. Przygotowano się do niej bardzo starannie. Na podstawie analizy zdjęć lotniczych na poligonie w Tatum Park w Ringway wybudowano dokładną kopię odcinka akweduktu i makietę terenu, w którym mieli poruszać się komandosi. Mogli poznać najsłabsze miejsca konstrukcji i nauczyć się instalowania ładunków wybuchowych. Nocą 7 lutego 1941 roku z lotniska Mildenhall w Suffolku wystartowało 6 bombowców Whitley z 91. Dywizjonu RAF-u, na których pokładach było 38 komandosów. Polecieli na Maltę. W tym samym czasie do ujścia rzeki Sele dotarł okręt podwodny Triumf, który miał oczekiwać na powrót komandosów, aby bezpiecznie ewakuować ich z wrogiego terenu. Innej możliwości powrotu do Anglii nie przewidziano, o czym dowódca okrętu wiedział. 10 lutego bombowce z komandosami wystartowały z Malty i skierowały się do Włoch. Późnym wieczorem znalazły się nad rejonem Tragino i rozpoczęły zrzuty spadochroniarzy i zaopatrzenia. Niestety, nawigator pierwszego samolotu zmylił kurs i grupa saperów wylądowała zbyt daleko od wyznaczonego miejsca, aby dotrzeć na zbiórkę oddziału. Dowódca akcji major Prochard musiał zdecydować, czy pozostali żołnierze zdołają przeprowadzić atak. Mieli ze sobą 450 kg ładunków wybuchowych, co powinno wystarczyć do wysadzenia rurociągu. O godzinie 00:30 laski dynamitu umocowano na przęsłach akweduktu, a parę ładunków podłożono pod słupy pobliskiego drewnianego mostu. O godzinie 00:45 obydwa obiekty wyleciały w powietrze. Zadanie zostało wykonane, ale rozpoczęła się część akcji znacznie trudniejsza niż wysadzenie niebronionego obiektu. Komandosi musieli przemierzyć 80 km nieprzyjaznego terenu i dotrzeć do ujścia Sele, gdzie miał oczekiwać okręt podwodny. Podzielili się na 3 grupy i rozpoczęli marsz, który przewidziano na 4 doby. Żadna z grup nie dotarła do wyznaczonego miejsca. Wszyscy żołnierze zostali schwytani przez policję i wojsko, zaalarmowane przez okoliczną ludność. Podobny los spotkał grupę saperów, którzy uznali, że nie warto mozolnie przedzierać się przez górzysty teren, i w pierwszej napotkanej wsi zgłosili się do wójta, żądając udostępnienia środków transportu. Wójt zdołał zawiadomić pobliski oddział wojska, który otoczył i rozbroił nierozważnych saperów. Komandosi i tak nie uniknęliby włoskiej niewoli, gdyż okręt podwodny oczekujący u ujścia Sele musiał przedwcześnie odpłynąć. Na brzegu Rozbił się samolot i dowódca oczekującego triumfa, obawiając się, że na miejsce wypadku lada moment przybędzie wojsko, zdecydował się ujść w morze, pozostawiając spadochroniarzy własnemu losowi. Znaczenie militarne działań 38 żołnierzy było nieznaczne, ale wiadomość o akcji na tyłach wroga wzmocniła morale spadochroniarzy z Rinkway oraz społeczeństwa brytyjskiego, przytłoczonego wiadomościami o katastrofalnej sytuacji na froncie. Guernsey i Lofoty. Niepowodzenie i sukces. Kilka miesięcy wcześniej komandosi podpułkownika Slatera wyruszyli do walki, ale ich wypad na Guernsey, niewielką wyspę na kanale La Manche, miał charakter treningowy. Otrzymali rozkaz zlikwidowania nabrzeżnego stanowiska karabinu maszynowego i przecięcia linii łącznościowych, a w tym czasie druga grupa, 11 Independent Company, miała zaatakować lotnisko wojskowe i zniszczyć, co się da. W niedzielę 14 lipca 1940 roku o godzinie 18 obydwa oddziały wyruszyły do akcji z portu w Dartmouth na pokładach niszczycieli Scimitar i Saladin. Za nimi płynęły barki RAF-u, używane na co dzień do ratowania rozbitków, ale wobec braku jednostek desantowych miały w ostatniej fazie podróży przewieźć komandosów zniszczycieli na ląd. Gdy tylko armada wyszła z portu, zaczęły się kłopoty. Dwie barki zawróciły ze względu na awarię silników. Te, które kontynuowały rejs, mogły zaalarmować Niemców, gdyż silniki pracowały tak głośno, że słychać je było z odległości wielu mil. Ale to był dopiero początek złej passy. Koło północy niszczyciele zbliżyli się do północnego krańca wyspy i komandosi przesiedli się do barek. Jednakże zamiast w stronę wyspy popłynęli z powrotem do Wielkiej Brytanii, gdyż kompas dowódcy źle wskazywał strony świata. Błąd wykryto po wielu minutach, gdy barki przebyły już spory kawał. Zawróciły i dopiero po pierwszej zbliżyły się do brzegu, gdzie tymczasem zaczął się przypływ. Żołnierze musieli wskakiwać do wody głębokiej na 1,5 metra. Próby przetransportowania na brzeg moździerzy i ciężkich karabinów maszynowych zakończyły się niepowodzeniem. Cały ciężki sprzęt zatonął. W dodatku pogoda gwałtownie się popsuła. Deszczowe chmury skryły księżyc i komandosi, błądząc po ciemku, mieli ogromne kłopoty z odnalezieniem celu. Gdy wreszcie zlokalizowali stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego, które mieli zniszczyć, okazało się, że nie ma tam ani broni, ani żołnierzy. Nagle Dunford Slater przewrócił się, a jego odbezpieczony Thompson wystrzelił serię, która zaalarmowała Niemców. Na szczęście nie potrafili oni zlokalizować napastników i Brytyjczycy bez strat wycofali się do miejsca zbiórki. Tam z kolei okazało się, że barki kołyszą się na falach kilkadziesiąt metrów od brzegu i trzeba do nich dopłynąć. Czterech komandosów przyznało się, że nie umie pływać. Pozostawiono ich na brzegu. Żołnierze z 11 Independent Company też nie mieli szczęścia. Złe kompasy naprowadziły jedną z łodzi na skałę, gdzie zatonęła. Pozostali dotarli co prawda do brzegu, ale nie zdołali odnaleźć lotniska i powrócili na niszczyciel. Premier Winston Churchill na wieść o fiasku pierwszego rajdu powiedział: niech już nie będzie takich głupich niepowodzeń jak na Guernsey. Darnfordowi Slaterowi okazja do zrehabilitowania się żołnierzy trafiła się kilka miesięcy później. 1 marca 1941 roku 500 komandosów z komando 3 i 4 oraz saperów z Royal Engineers wyruszyło na pokładach promów kursujących w czasie pokoju po kanale La Manche Princess Emma i Princess Beatrix na norweskie wyspy odległe o 900 mil morskich, Lofoty. Powodzenie tak dalekiego rajdu musiałoby wywołać wiele hałasu w świecie i to był główny powód zorganizowania tej wyprawy. Wyspy nie miały bowiem większego znaczenia militarnego. Znajdowały się tam przetwórnie tranu, których zniszczenie postawiono za główny cel misji. Ponadto komandosi mieli zachęcić Norwegów zdecydowanych do walki z Niemcami do wstąpienia do oddziału. Mieli także aresztować kolaborantów. W czterech portach, do których komandosi dobili na nowych okrętach LCA, opuszczonych przed akcją z promów, ludność zgotowała im owacyjne powitanie. Jedynie niemiecki trawler narobił trochę kłopotu, rozpoczynając ogień do konwoju, ale szybko został zatopiony pociskami zniszczyciela Somali, osłaniającego operację. Komandosi wysadzili przetwórnie tranu, zabrali ze sobą 300 ochotników, którzy zdecydowali się podjąć walkę z Niemcami w szeregach British Army i nie niepokojeni wrócili do kraju. Ich najchlubniejszy czas miał dopiero nadejść. Radio Dyslokacja, Brünewal. Cieszę się, że pan się zgodził. Generał wyciągnął rękę w stronę sierżanta Coxa. Ten zaskoczony wymamrotał jakąś formułkę. Zupełnie nie wiedział, o co chodzi generałowi. Na nic się nie zgadzał. Kazano mu stawić się w Ministerstwie Lotnictwa 1 lutego 1942 roku o godzinie 9, więc wykonał rozkaz, nie mając pojęcia, o co chodzi. To trudna i niebezpieczna misja. Nie mogę teraz oczywiście wyjawić panu szczegółów. Pozna je pan w odpowiednim czasie. Mówił dalej generał. Tak rozpoczął się długi i żmudny trening sierżanta Coxa, który po paru dniach doszedł do wniosku, że jego zadaniem będzie zniszczenie lub zdemontowanie stacji radiolokacyjnej. Niemcy, którzy w czasie bitwy o Anglię w 1940 roku nie mieli pojęcia, jak skuteczną bronią są radary i jak bardzo ułatwiły Brytyjczykom obronę, w 1941 roku poczynili znaczące postępy w konstruowaniu stacji radiolokacyjnych i budowie sieci posterunków na brzegach Francji. Zdjęcia lotnicze wykazały, że w Normandii wybudowano 15 stacji, a najnowocześniejsza mieściła się we wsi Brünewal, około 20 km na północ od Le Havre. Prostokątna antena, otoczona niskim murkiem, została umieszczona na wysokich skałach w odległości 100 metrów od brzegu. Dalej w głębi lądu znajdowała się piękna normandzka willa, w której mieszkała obsługa licząca prawdopodobnie 10 specjalistów. To miejsce wydawało się doskonale zabezpieczone przed atakami. Od strony morza dostępu broniła skalista ściana, wznosząca się na wysokość 100 metrów nad wąskim skrawkiem kamienistej plaży. Łodzią można było dobić do wsi Brünewal, ale nad drogami prowadzącymi ze wsi do stacji radiolokacyjnej zlokalizowano 15 stanowisk karabinów maszynowych. Nie dało się podejść niepostrzeżenie do willi, a na głos alarmu do walki włączyłby się 100-osobowy oddział strażniczy, kwaterujący w budynkach farmy La Presbytère, odległych o blisko 350 metrów od radaru. Kilometr dalej stacjonował pułk piechoty, a w odległości kilku kilometrów batalion dysponujący samochodami pancernymi. Jednakże dowódca operacji, major John D. Frost, analizując zdjęcia lotnicze, doszedł do wniosku, że teren nadaje się doskonale dla spadochroniarzy. Mogli wylądować w wielu punktach równocześnie i podjąć symultaniczny atak na niemieckie stanowiska. Latarnia morska na Cap d'Antifer była doskonałym drogowskazem. Plan zaakceptowano. Komandosi mieli być zrzuceni z pokładu bombowców RAF-u, a po wykonaniu zadania zabrałyby ich z plaży Brünewal okręty Royal Navy. Noc z 27 na 28 lutego 1942 roku przyniosła wymarzoną pogodę do przeprowadzenia operacji tego rodzaju. Księżyc świecił jasno przez rzadkie chmurki. W kabinach bombowców Whitley, nieprzystosowanych do transportu ludzi, panowało przenikliwe zimno. Dlatego też wyposażono komandosów w śpiwory, które rozłożyli na podłodze, gdy tylko weszli na pokłady bombowców. O godzinie 23.30 dowodzący grupą 12 bombowców Wing Commander Picard nadał sygnał przygotować się do akcji. Samoloty zbliżały się do francuskiego brzegu. Komandosi zwinęli śpiwory i ustawili się w szeregach. Zielone światło na kabinie pilotów i przenikliwy brzęczyk oznaczały, że samoloty znajdują się w pobliżu celu. Jeden po drugim spadochroniarze wysuwali się przez dziurę w podłodze w czarną przepaść. Sierżant Cox wylądował sprawnie. Godziny spędzone na treningach nie były zmarnowane. Zwinął spadochron i zaczął rozglądać się za pojemnikiem z ciężką bronią, materiałami wybuchowymi i narzędziami niezbędnymi do demontażu urządzeń stacji radiolokacyjnej. Znalazł go bez trudu w śniegu pokrywającym pola Brineval. I już potem dołączył do oddziału porucznika Younga, mającego opanować radar. Major Frost dowodził drugą grupą, która skierowała się w stronę normandzkiej willi. Trzeci oddział blokował drogę prowadzącą z farmy La Presbyter, a czwarty powinien przebić się do skał i oczyścić drogę do plaży. Niemcy, całkowicie zaskoczeni atakiem, porzucili nietknięte urządzenia elektroniczne i schronili się na farmie. Cox dopadł do radaru i nie zważając na strzelaninę, przystąpił do demontażu. Ostrzał nasilał się. W pewnym momencie pocisk wytrącił sierżantowi z ręki część, którą właśnie wymontował. Nie przerwał jednak pracy i po kilkunastu minutach elementy stacji leżały na betonowym cokole. Trzej saperzy zaczęli przygotowywać ładunki wybuchowe. Wycofujemy się! Z oddziału majora Frosta nadszedł sygnał odwrotu. Na drodze prowadzącej do La Presbyter dostrzeżono światła pojazdów. Niemcy mogli przystąpić do kontrataku, a jeżeli udałoby im się ściągnąć na pomoc samochody pancerne, mieliby możliwość odciąć Brytyjczykom drogę odwrotu. Teraz wszystko zależało od grupy, która miała zlikwidować stanowiska ogniowe broniące zejścia na plażę. Wydawało się, że droga jest czysta. Gdy komandosi dotarli do wąskiej drogi, usłyszeli nawoływania: łodzie są tutaj, wszystko w porządku, schodźcie na dół. Kilku komandosów poderwało się, ale natychmiast grad pocisków przycisnął ich do ziemi. Domyślili się, że któryś z Niemców, znający angielski, krzyczał z plaży, aby wciągnąć ich w pułapkę. Dopiero po niewczasie Frost się zorientował, że grupa, która miała utorować drogę do miasta, została zrzucona za daleko i nie zdążyła dotrzeć na czas. Lucky, bierz sześciu ludzi i atakuj bunkier na zboczu, krzyknął do sierżanta. Wszelkie wysiłki opanowania niemieckiego stanowiska okazały się bezowocne. Czas uciekał. Lada moment z tyłu mogły nadjechać niemieckie samochody pancerne i wtedy w ciemnościach rozbłysły nagle latarki. Nadchodziła spóźniona grupa porucznika Charterisa. Tylko dzięki błyskom latarni na Cap d'Antifer odnaleźli drogę i sprawnie dotarli na miejsce.